sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Prawie 6 minut po godzinie 19 na antenie Radia Poznań powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Pracują dla Państwa realizujący program Jacek Epol i w studiu
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. I będziemy z Państwem do godziny 20, z tym, że około 19.45 zaprosimy na kolejny odcinek naszego koszykarskiego magazynu Rzut za 3. Ale dzisiaj na koszykarskich parkietach dużo interesujących wydarzeń, zatem o baskecie właśnie w okolicach tego magazynu mówić będziemy pod kątem ligowym. Zaczęła się już trzecia kwarta, na przykład meczu Orlen Basket Ligi Kobiet w Sosnowcu, tam MB Zagłębie walczy z Eneą Azotec Politechniką Poznań. No i na początku trzeciej kwarty ruszyły do odrabiania strat zawodniczki Zagłębia. Przegrywają 6 punktami 43-49, a do końca kwarty numer 3 6:38. Ale ponadto, zanim będziemy zajmować się dokładniej koszykówką, porozmawiamy o 24. poznańskim maratonie, o zakończonych na poznańskim Morasku w hali uniwersyteckiej mistrzostwach Polski judoczek i judoków. Będzie mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole, a także porozmawiamy o lekkoatletycznym mitingu w suchym lecie. To wszystko jeszcze przed nami. Mamy niedzielę, 12 dzień października, 285 dzień roku. Co ciekawego w sporcie wydarzyło się do tej pory i co się jeszcze wydarzy?
Piłkarska reprezentacja Polski na przykład zagra z Litwą w swoim 6. meczu eliminacji do Mistrzostw Świata. Początek o 20:45. Trwa za to inny mecz naszej grupy. Jak na razie w 50. minucie Holandia prowadzi z Finlandią 3-0. Izabela Paszkiewicz i Etiopczyk Tesfahun Akalne wtriumfowali w 24. edycji Lotto Poznań Maratonu imienia Macieja Frankiewicza. Dla 37-letniej Paszkiewicz było to pierwsze w karierze zwycięstwo na tym dystansie. Koszykarki Enei AZS-u Politechniki Poznań grają z Zagłębiem Sosnowiec w meczu drugiej kolejki Orlen Basket Ligi. Na razie poznanianki prowadzą, ale uwaga, ta przewaga się zmniejsza w tej chwili. To 3 punkty 49-46. Dodajmy, że transmisja z tego spotkania trwa w MC Radio na fali 102,7 FM. Z kolei szczypiorniści Netland MKS-u Kalisz pokonali na wyjeździe Gwardii Opole 25-23 w 7. kolejce Superligi. W tabeli Kaliszanie są na 4. miejscu. Reprezentacja Polski mężczyzn w curlingu awansowała do turnieju kwalifikacyjnego do zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i w Cortinie di Ampezzo. W prekwalifikacjach w szkockim Aberdeen biało-czerwoni zajęli 2. miejsce, premiowane przepustką do zawodów w Kanadzie. Stanisław Aniołkowski z ekipy Cofidis zajął 2. miejsce w zakończonym w niedzielę w Chinach wyścigu kolarskim Tour of Taihu Lake. Wygrał Włoch Matteo Malucelli, dla którego Polak stracił 18 sekund.
8,5 minuty po godzinie 19:00 muzycznie. Drugą godzinę zaczynamy od nagrania Nickelback, a później już 24. poznański maraton imienia Macieja Frankiewicza.
24. Lotto Poznań Maraton za nami. Dyrektor imprezy Łukasz Miadziołko. Informacja dnia. Wreszcie mamy Polkę najlepszą na linii mety. Izabela Paszkiewicz po 6 latach powtarza wyczyn Moniki Stefanowicz. Fajna sprawa dla Was organizatorów, że Polka tutaj dobiegła jako pierwsza.
Tak, bardzo się z tego powodu cieszymy, że Polka wygrała nasz maraton. Lotto 24. edycja imienia Macieja Frankiewicza. Dziś tylko dla nas duma. Serdeczne gratulacje, bo sportowo to jest wielki wyczyn. Iza startowała na Mistrzostwach Świata niedawno w Tokio. Tam nie ukończyła tego maratonu. Biegła 2 tygodnie temu bieg na 10 km w Warszawie. Udało nam się ją ponownie do Poznania zaprosić. Przyjęła nasze zaproszenie i cóż, wygrała! Także no, gratulacje dla niej.
Jeśli chodzi o rywalizację panów, trochę liczyliśmy na lepsze wyniki indywidualne. Trochę panowie kręcili się przez pierwszą część dystansu w okolicach rekordu trasy. No ale mimo, że ta druga część dystansu była technicznie łatwiejsza, to chyba trochę za dużo sił stracili na tej pierwszej części i ostatecznie tego rekordu nie ma.
No zdradzę trochę od kuluar. Wczoraj na odprawie technicznej z nimi mówiliśmy im, że pierwsza część jest troszeczkę trudniejsza, pofałdowana, że będą zbiegi, że będą podbiegi. Zaczęli bardzo mocno, na 2 godziny 7 minut. No potem wiatr im bardzo przeszkadzał na ulicy Hetmańskiej. No to spowodowało utratę sił. No i wynik może nie jest imponujący, ale to nie jest w tym wszystkim najważniejsze, zawsze rekordy. No ale tak to bywa w sporcie.
biegacze z Afryki to rozstrzygnęli między sobą. Najlepszy Etiopczyk, drugi Kenijczyk, trzeci Erytrejczyk. Natomiast takie miałem wrażenie, że dopóki pacemakerzy byli na trasie, przede wszystkim Adam Nowicki przez pierwszą część dystansu, to tempo było bardzo równe, bardzo takie logiczne. No później, kiedy panowie musieli wziąć sprawy w swoje ręce, to już tak dobrze nie było. Pacemakerzy to jednak ważna sprawa.
Dokładnie. No i tu muszę publicznie podziękować Adamowi Nowickiemu za fantastyczną pracę. Przebieg idealnie półmaraton, na tyle się umawialiśmy. Prowadził super to tempo na rekord trasy. Przypomnę, Adam posiada drugi w historii polskiego maratonu wynik po Henryku Szoście. On teraz się przygotowuje do swojego startu na maratonie w Walencji. No i robił to fantastycznie i tutaj publicznie mu dziękuję za to.
Wraz z nami rekordzistka Polski w półmaratonie Karolina Nadolska. Fajna sprawa, że udało się Polce po kilku latach wreszcie okazać najlepszą.
No tak troszkę nam było smutno, że nie ma tych rekordów trasy, bo wszyscy wypatrują tych rekordów trasy, ale ja myślę, że to zwycięstwo Izy po kilku latach dobrych, jeśli chodzi o Polkę, dało nam taki pozytywny zastrzyk emocji na tą niedzielę, która teraz trwa.
Musiała swoje odczekać, bo gdzieś mądrze rozpoczęła, niekoniecznie od samego początku atakowała, raczej schowana, no ale kiedy wyczuła moment, jak taka wytrawna biegaczka po prostu zaatakowała i nie pozostawiła złudzeń.
Dokładnie, to wykazała się bardzo taką dojrzałością, jeśli chodzi o bieganie. Tej dojrzałości się człowiek oczywiście uczy i musi przebiec ileś tam maratonów, ale bardzo rozsądnie, spokojnie i to jak tutaj potem podkreślaliśmy, że ona już taka uniesiona właśnie tym dogonięciem prowadzącej zawodniczki. Wodniczki minie ją i wygra. Ja byłam spokojna od tego tam 33 kilometra, że dzisiaj będę się cieszyła ze zwycięstwa swojej koleżanki.
Wśród mężczyzn ciekawa rywalizacja. Chyba panowie troszkę za szybko rozpoczęli, bo później nie utrzymali tego tempa. Przez pierwszą połowę dystansu liczyliśmy na to, że tutaj będzie rekord trasy, ale druga połowa już jednak, mimo że technicznie łatwiejsza trasa, to jednak dużo wolniej panowie biegli.
Tak, ewidentnie widać, że to tempo było za mocne. No, tak musieli zaczynać. Grupa była zwarta, było ich dużo, z dobrymi życiówkami, rekordami życiowymi, no nie można było biec asekuracyjnie. Trzeba było podjąć rękawice i po prostu powalczyć. Czemu nie wytrzymali tego biegu? No nie wiemy, czy rzeczywiście ta trasa w pierwszej części i to tempo takich, mówiąc brzydko, sponiewierała, czy gdzieś te warunki i ten wiatr, na który narzekają mimo wszystko zawodnicy. Też będziemy się wsłuchiwać w głosy amatorów, bo to też jest ważne w kontekście właśnie tego, co się działo na trasie. No i dzisiaj tego rekordu trasy nie było. No cóż, czekamy na edycję jubileuszową za rok, 25 Poznań na Lotto Poznań Maraton. Miejmy nadzieję, że tam już te wyniki takie właśnie jubileuszowe będą cieszyć dużo, dużo bardziej.
Ale my na razie cieszymy się ze zwycięstwa reprezentantki Polski. Po 6 latach wreszcie to Polka, najlepsza na poznańskiej imprezie, ale dziś oprócz elity ścigali się także amatorzy. To oni tworzą tę wielką biegową rodzinę. Wśród nich także nasz kolejny rozmówca.
Marian Szymański, jestem biegaczem z Buku.
Który odebrał przed momentem także specjalny pakiet startowy na 24 poznański maraton, ale też ma pan święto takie obchodzone bardziej prywatnie 23 października, ale też pod biegowym kątem, prawda?
Tak, w tym roku akurat miałem mi 45 lat, jak zacząłem biegać i chciałem po prostu miasto Bóg i gminę i znajomych zaprosić po prostu na to spotkanie. Akurat też zaprosiłem Grodzisk Wielkopolski, biegaczy klub akurat z Grodziska Wielkopolskiego, z Opalenicy zaprosiłem, także będzie to po prostu święto moje i chcę się po prostu z tym wszystkim podzielić tutaj.
45 lat, dobrze usłyszałem.
Tak, 45 lat. 80 rok, jak szkołę tylko skończyłem, była taka akcja Bieg po zdrowie Tomasza Hoffera i tak zacząłem biegać i do dzisiaj biegam.
No właśnie, ile zabrało się tych biegów? Gdzieś pan notuje to?
Nie, biegów nie, ale medali mam tak gdzieś plus minus 200, koszulek też, chociaż w międzyczasie rozdałem te koszulki, także tam te gadżety, te moje akurat nagrody, także z mojej strony cieszę się, że mogłem akurat przyczynić się do pewnych akcji, które miały miejsce na terenie miasta i gminy, także jestem zadowolony z tego wszystkiego.
Co jest takiego pięknego w tym bieganiu, że tak trzyma to pana?
Nie wiem, no lubię, cały czas się lubiłem ruszać od samego początku, jak tylko szkołę skończyłem. No, mój dystans koronny to było 60 i 100 metrów, a potem to trzeba było się po prostu tego długiego biegu, tych wszystkich biegów długich nauczyć. To nie jest tak od razu. Poznałem ciekawych ludzi, także cieszę się po prostu z tego, że mogę biegać i na tyle, ile mam sił, jeszcze będę mógł biegać.
To jakie teraz dystanse w pana przypadku królują, jeśli chodzi o bieganie?
No wiadomo, że z upływem czasu ta prędkość się wytraca, ale ta wytrzymałość jest. No biegnę po prostu ten poznański maraton po raz 21. Trzech pierwszych nie mam. Wszystkie poznańskie mam półmaratony. W Grodzisku Wielkopolskim jednego brakuje. a tam bodajże było chyba 16 czy 17 edycji. W biegu europejskim w Gnieźnie mam 22 albo 23, też mi jeden brakuje. Także im, wiadomo, im krótszy dystans, tym szybciej się biegnie, a im dłuższy, no to niestety siedzi w głowie, w nogach i trzeba po prostu to jakoś rozplanować, żeby dobiec do końca i być z tego zadowolony.
No jak wyglądają treningi, ile razy w tygodniu, po ile kilometrów tak mniej więcej, by uzmysłowić naszym słuchaczom? I jeszcze muszę zadać twarde pytanie, ile pan ma lat?
No, ja mam 60 w tym roku, szóstka mi skoczyła, ale robiłem sobie badania na masę, no to wiek mój biologiczny 45 lat, no to 15 lat do tyłu, żyć 15, a nie żyć. A propos treningów, no pracuję w tej chwili na 3 zmiany, także to różnie to wygląda. To nie jest. W dobrych czasach to wychodziłem na treningi 120 razy, jeszcze 30 rowerem jeździłem, a nie licząc jeszcze zawodów. Także jak nie pracowałem na te 3 zmiany, no to mogłem sobie na to pozwolić. A teraz, no tak jak mi czas pozwala, tak wychodzę i trenuję.
Niech pan jeszcze przypomni, kiedy pan zaprasza tych swoich pasjonatów, kolegów, koleżanki, biegaczy i nie tylko?
Będzie to miało miejsce 23 października, to będzie czwartek, godzina 18, Kino Wielkopolanin, kawiarnia Stop Klatka. W Buku oczywiście.
Pan Marian pokonał poznański maraton. Serdecznie gratulujemy. Dobry czas. 4 godziny, 13 minut, 31 sekund, a dodatkowo jeszcze napisał mi SMS-a pan Marian, że na tym spotkaniu, o którym między innymi mówiliśmy, jubiluszowym, będą także specjalne szneki biegacza. A u nas za 2 minutki będziemy na tatami na Mistrzostwach Polski w judo, które zakończyły się na poznańskim Orasku.
W sobotę bardzo duże wydarzenie w hali na poznańskim Morasku. Mistrzostwa Polski seniorów i seniorek w judo.
Startuje 240 zawodniczek i zawodników.
Jeden z organizatorów, prezes Akademii Judo Poznań, Radosław Miśkiewicz.
Więc no, więcej osób niż w zeszłym roku, więc się cieszymy, że ta grupa rośnie, ta seniorska. Jesteśmy z tego zadowoleni i mam nadzieję, że wszystkim się to podoba.
Jak poziom sportowy, czy ci najlepsi w danych kategoriach wagowych faktycznie startują? Jak to wygląda?
Większość czołówka jest, no parę osób jedynie nie ma, wiadomo, że zawsze się przytrażają jakieś kontuzje czy zawody za granicą, ale większość czołówki jest tutaj i startuje w zawodach, żeby zdobyć tytuł mistrza Polski.
To oczywiście tytuł sam w sobie bardzo cenny, gdzieś tam do kolekcji, natomiast czy to jest jakiś etap przygotowawczy do kolejnych startów międzynarodowych, jak ten kalendarz imprez się układa w tym roku?
No oczywiście, mistrz Polski to mistrz Polski, więc jak najbardziej trzeba ten tytuł zdobyć, żeby liczyć się w walkach na zawodach międzynarodowych. Oczywiście to także selekcja do kadry, są trenerzy kadry obecni na miejscu, więc obserwują swoich zawodników i będą wiedzieć, kogo wysyłać na następne zawody. Przede wszystkim Andrzejka Szymańska, nasza olimpijka, która jest teraz w barwach naszego klubu, będzie walczyć w finale naszą zawodniczką, czyli dwie nasze zawodniczki będą walczyły w wadze 63 kg w finale. Natalia Stokłosa też już finał 48 kg, 78 kg Eliza Wróblewska, która też jest w finale i złoto już Kingi Wolszczak z naszego klubu, więc już mamy 4 finały, więc jesteśmy mega zadowoleni.
Jeszcze na koniec zapytam o to, ile organizacja tych zawodów oznacza dla Akademii Judo z Poznania. No duża sprawa, największa w Polsce impreza, przynajmniej jeśli chodzi o to krajowe podwórko. Duże wyzwanie organizacyjne, no ale też jednak prestiż i docenienie tego, co tutaj w Poznaniu od kilku lat robicie.
No dokładnie, my już mamy tak względny team, więc impreza zorganizowana dla nas nie jest jakimś wielkim wydarzeniem. Oczywiście jest to bardzo ważne wydarzenie i prestiżowe, więc z tego się cieszymy, że tak prestiżowa impreza jest u nas. Ale nasz team jest tak zgrany, że możemy imprezę z tygodnia na tydzień przygotować, bo już tyle tych imprez przygotowaliśmy, więc mamy bardzo zgrany team i tym wygrywamy, że możemy doskonałe zawody przygotować.
Angelika Szymańska już w finale w kategorii do 63 kg.
Jak na razie mam za sobą dwie walki. W ćwierćfinałowej wygrałam na Ibon po niespełna 30 sekundach walki, natomiast w półfinale już z mocniejszą zawodniczką z Bytomia wykonałam 3 akcje rzutowe i zakończyłam walkę w około 1,5 minuty. Zatem jestem zadowolona z mojej dotychczasowej dyspozycji. W finale będę walczyć z klubową koleżanką Agatką Szafran, z którą na co dzień trenuję. Także bardzo cieszę się, ponieważ to też jest pierwszy medal Agatki na Mistrzostwach Polski Seniorów. Zatem cieszę się, że będziemy mogły tutaj u siebie w Poznaniu stoczyć ten finałowy pojedynek.
Ty jako jedna z tych bardziej doświadczonych, utytułowanych zawodniczek możesz ocenić poziom rokrocznie na Mistrzostwach Polski. Jak to się plasuje? Przynajmniej tej twojej kategorii wagowej. Te dziewczyny faktycznie rozwijają się?
Tutaj niestety zabrakło kilku kluczowych zawodniczek w mojej kategorii, ponieważ między innymi Natalia Kropska, z którą będziemy rywalizować o Igrzyska Olimpijskie, nie bierze udziału w turnieju ze względu na kontuzję. Również Amelia Ptasińska, która była rok temu mistrzynią Europy kadetek w 63 kg, nie bierze udziału ze względu na to, że startowała tydzień temu na Mistrzostwach Świata Juniorów w Limie. Zatem tych zawodniczek kluczowych troszkę brakuje, natomiast myślę, że ten poziom będzie rósł i mam nadzieję, że wkrótce pojawią się również kolejne młode zawodniczki, które już tam powoli będą się starały przebić do tej czołówki seniorskiej, ponieważ oczywiście to podnosi nasz poziom również, ponieważ cały czas musimy się napędzać i mobilizować do tego, aby być jeszcze lepszym.
To jeszcze zapytam o to, co w najbliższej przyszłości, jak ten kalendarz startów wygląda w tym roku.
W tym roku mam przed sobą jeszcze dwa starty. Pierwszy na Grand Prix w Zagrzebiu w połowie listopada. Sezon zakończę w Grand Slamie w Tokio na początku grudnia.
Ostatecznie Angelika Szymańska wywalczyła w Poznaniu złoty medal, w finale pokonując Agatę Szafran, ale też sukcesy odnosili inni zawodnicy z naszego regionu. Złoty medal ponadto dla Natalii Stokłosy i Kingi Wolszczak, srebro dla Elizy Wróblewskiej, dwa brązowe medale Jakuba Kobylińskiego i Damiana Kubiaka. To wszystko zawodnicy Akademii Judo Poznań, ale oprócz poznaniaków na najwyższym stopniu podium stanął Adam Stodolski z Leśnika Kaczory, a w finale walczyła i ostatecznie zdobyła srebrny medal Katarzyna Sobierajska z UKS Judo Pol Przemęt.
To jeszcze zatkamy na mecze Orlen Basket Ligi Pań do Sosnowca, tam MB Zagłębie gra z akademiczkami z Enei AZS Politechniki Poznań. No i zakończyła się trzecia kwarta spotkania i dobrze, znowu prowadzą poznanianki, znowu spokojniej, 7 punktami 64 do 57. A my błyskawicznie zabieramy Państwa na młodzieżowo-dziecięcy meeting lekkoatletyczny do podpoznańskiego Suchego Lasu.
W piątek w Suchym Lesie 8 lekkoatletyczny meeting imienia trenera Marka Kasprzyka, jedna z organizatorek, pani Grażyna Gulczyńska.
Jest to meeting lekkoatletyczny dla uczniów i uczennic szkół podstawowych od klasy 3 do 8. Zapraszamy szkoły Suchego Lasu, ale też szkoły gdzieś tam okoliczne, które też współpracują z klubem w Suchym Lesie i zapraszamy ich do rywalizacji w takich podstawowych konkurencjach lekkoatletycznych, czyli mamy bieg krótki, bieg na około 300 metrów, bo takie mamy tutaj warunki w Suchym Lesie, jeśli chodzi o stadion, skok w dal, rzut piłeczką palantową, rzut piłką lekarską i sztafeta mix, 4x1 okrążenie.
To doskonała okazja do tego, żeby propagować lekką atletykę wśród tych najmłodszych. A jak jest z tym zainteresowaniem po stronie dzieciaków? Frekwencyjnie wygląda to dobrze, czy jakby pani to oceniła?
Frekwencyjnie wygląda to bardzo dobrze, dlatego że szkoły faktycznie chętnie przychodzą. Jest to już 8 edycja, więc przyzwyczaili się i przychodzą na te zawody. Każda szkoła przyprowadza około od 30 nawet do 50 zawodników, w zależności od tego, jak uda im się zebrać drużynę. Wielu uczniów ma... Jest to okazja, żeby mieli nawet pierwszy raz kontakt z taką prawdziwą lekkoatletyką w wydaniu uczniowskim szkolnym. Zawody są obsługiwane przez sędziów PESLA, także wszystko jest zorganizowane na jak najwyższym poziomie, zgodnie ze standardami takich zawodów organizowanych normalnie w rywalizacji Polskiego Związku Lekki Atletyki.
Leon Schulz, chodzę do klubu Suchy Las Basket, koszkarski.
Ale rozumiem, lekkoatletyczne zacięcie także.
No czasami coś tam, ale to takie bardziej domowo.
Trening lekkoatletyczny pomaga w treningu koszykarskim?
Tak, tak. Plyometria, biegi, no tak.
Co dzisiaj, gdzie startujesz, jaka konkurencja?
Rzut piłką lekarską. O, pierwsze miejsce raczej. Okay. Celuję po wygraną.
A ten meeting to doskonała okazja do tego, żeby wspominać trenera Kasprzyka, który gdzieś był pomysłodawcą tych meetingów. No i też człowiekiem bardzo zasłużonym tutaj dla społeczności. Myślę, że całego Suchego Lasu.
Tak, trener Marek Kasprzyk, niestety nieżyjący, zmarł w 2017 roku. W sumie krótko po założeniu uczniowskiego klubu sportowego Dom Suchy Las. Klub był jego pomysłem, jego marzeniem. Założył go, ale niestety chorował i odszedł od nas, ale my kontynuujemy jego dzieło i ten klub ciągle się rozwija, działa. Jest coraz liczniejsza grupa zawodników, którzy trenują właśnie w naszym klubie.
Bo to przecież królowa sportu, niech także ta dyscyplina pięknie rozwija się w naszym regionie. Byliśmy na meetingu lekkoatletycznym w Suchym Lesie, to teraz przypomnijmy, że piątek wieczorem odbyło się wreszcie przekładany najstarszy żużlowy turniej w Polsce, czyli rywalizacja o 73 już łańcuch herbowy miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Niesamowita walka o pierwsze miejsce. Stworzyli tę walkę Max Freak i Tobiasz Musielak. Ostatecznie w biegu dodatkowym na pierwszym miejscu Max Freak, drugi w turnieju Tobiasz Musielak, na trzecim miejscu Artjom Łaguta, czwarty Mats Hansen i na piątym Bartosz Smektała. No to my teraz, Dawid, pewnie z Ostrowa Wielkopolskiego zawędrujemy do nieodległego Kalisza.
Mówiliśmy o czarnym sporcie, teraz czas na sport biały, bo w Kaliszu otworzono całoroczną halę tenisową, która kosztowała 8 milionów złotych, a Danuta Sękiewicz rozmawiała o niej z wiceprezydentem Kalisza Grzegorzem Kulawinkiem.
Dzisiaj mamy obiekt światowy, jeżeli chodzi o nawierzchnię, o gabaryt, o wielkość, czyli pełna specyfikacja do rozgrywania poważnych zawodów. No i to jest skok milowy dla nas, dla dzieci, kiedy mogą trenować w świetnych warunkach. Dzisiaj 70% turniejów na świecie rozgrywa się na hardkorcie, czy na twardym korcie. Ten kort jest specjalny, on jest twardy, ale zarazem elastyczny, a dopiero te 30% jest na tej mączce ceglanej, którą znamy chociażby z Paryża, z turnieju Roland Garros. No i dzisiaj wielkie otwarcie, wielki dzień dla tych rodziców, dla dzieci, bo to dla nich, dla klubu i się cieszymy.
Bardzo nam się podoba, ponieważ do tej pory syn trenował na takiej hali sportowej, która no, na pewno nie jest tak profesjonalna jak tutaj ten kort, więc marzyliśmy o tym i cieszymy się, że to jest.
Na hali bardzo fajnie się gra, wygodna, fajna siatka, nawierzchnia bardzo fajna, wygodna.
Zadaliśmy pytanie do szkół przez dziennik, przez Wydział Edukacji i tak jak dzieci jeżdżą na obowiązkowe pływanie w klasach trzecich, postanowiliśmy wypuśćmy informacje dla dzieci z klas pierwszych, drugich. Zgłosiło się 941 dzieci, które będą mogły od stycznia tutaj się uczyć, będą dowożone przez szkoły. Problemem jest to, skąd weźmiemy trenerów, bo to niewątpliwie naprawdę wcale nie jest łatwo, bo klub ma swoich trenerów. Trzeba będzie ich znaleźć, ale jest kilku mocnych w Polsce, być może tu się ich zainteresuje. To jest program, który po części upowszechnienia tenisa, tak zwany NPUT, Narodowy Program Upowszechnienia Tenisa i Tenis 10. Tenis 10 to Międzynarodowa Federacja, czyli ITF Tenis wprowadził. To jest nauka gry na różnym poziomie piłki. Zaczyna się od gąbki, później jest piłka czerwona, piłka jest pomarańczowa, zielona. Każda ta piłka różni się wielkością, wagą, a zaraz twardością. To też pozwala nawet dziecku 6-letniemu poradzić sobie z prostymi ćwiczeniami. I to są te poszczególne etapy, które właśnie dzieci przechodzą. Tenis 10 od wielu lat w Kaliszu, Narodowy Program Upowszechniania od wielu lat w Polsce i w Kaliszu, ale dla dzieci, które teraz się zapisały, zaczną na nowo i cieszę się ogromnie, że taka duża ilość.
No właśnie, bo Kalisz dotychczas miał korty tenisowe, ale korty tenisowe pod chmurką. To pierwsza hala, która pozwala na całoroczne uprawianie tego sportu.
Dokładnie tak, dlatego tak jak wspomniałem, to 70% na świecie jest w halach. Zresztą klimat jest od października do kwietnia, prawie do 1 maja rozgrywa się w halach i od maja do końca września niewiele zostało, jeszcze okres wakacyjny, więc większość turniejów, większość imprez, nawet te, które oglądamy w telewizji, się ekscytujemy Igą Świątek, czy Hurkaczem, czy Magdą Linet, to jest na kortach twardych.
Co jest specyfiką tego kortu? Kto będzie z niego korzystał? Bo nie tylko uczniowie.
Hala jest przede wszystkim te najlepsze godziny i z przystawce preferencyjnej jest dla klubu Kalisja Tennis Pro. A to, co zostaje, oczywiście można wynająć, godziny późno popołudniowe, wieczorne, weekendowe, ale chyba tenis jest kobietą, bo zgłosiło się 15 par kobiet, które już chce zrobić tu ligę kobiecą, deblową. To jest 30 pań grających w tenisa i one zaczynają od trzeciego tygodnia rozgrywki, więc ogromnie się cieszę. No, obiekt spowodował, że jest duże zainteresowanie tenisem.
Czas na nasz mini magazyn Wielkopolskie Gole, a na jego start przenosimy się do Środy Wielkopolskiej, gdzie w piątek miejscowa Polonia podejmowała w D-świecie.
Kapitalne spotkanie piłkarzy Polonii i Środa Wielkopolska w tym świecie wygrane 5-1 i hat-trick w tym spotkaniu Rafała Steczyńskiego. Rafał, no twój wybitny mecz, taka śliska murawa chyba ci sprzyja. Piękne gole.
Dziękuję bardzo. No, hat-trick, pierwszy mój hat-trick w karierze seniorskiej i jestem z tego zadowolony. Ważne są 3 punkty i jedziemy dalej.
Czy jak oceniasz to spotkanie? Nieźle zaczęło się dla was.
No, szybka bramka, potem druga, no i no już pewnie 2-1 do przerwy, chociaż ta bramka no, z błędu własnego, ale no w drugiej połowie jesteśmy zmotywowani, żeby ten mecz zamknąć od razu i to się udało.
Jesteś młodym piłkarzem, tutaj trafiłeś do Polonii Środa, pamiętam z Polonii Golina, jeszcze w finale Pucharu Polski w ZPN-u grałeś w barwach drużyny polonistów z Goliny, ale kapitalnie się wkomponowałeś w tę ekipę Polonii Środa.
No bardzo dobrze się tutaj czuję, no i tyle mogę powiedzieć. No.
Jesteście liderem po tym wieczornym meczu, 27 punktów, punkci przewagi, jutro grają kolejni oczywiście.
Mam nadzieję, że ta pozycja lidera zostanie do końca.
Trener Maciej Rozwarnowski dzisiaj rozpromieniony 5-1. Hat-trick Steczyńskiego, Damian Kochański, Patryk Mikita też dołożyli. I tak w tym wieczorze tutaj w Środzie Wielkopolskiej przynajmniej na jakiś czas jesteście liderem, panie trenerze. No, uśmiech może być szeroki.
Gratulacje dla chłopaków za dzisiejsze zwycięstwo. Zależało nam na tym, żeby dzisiaj z przytupem wygrać ten mecz. Nam się to udało, bo mówiliśmy o tym, że jeszcze w tej rundzie takiego meczu z przytupem nie mieliśmy i to dzisiaj nastąpiło. Mimo wszystko jestem średnio zadowolony z pierwszej połowy, bo mieliśmy mocno początek, bardzo dosyć fajny, po czym zadaliśmy się taką niepotrzebną grę chaotyczną. Przez to straciliśmy ramkę na 1-2 i później mieliśmy też nerwowo. Początek drugiej połowy też były delikatne nerwy, ale w ważnym momencie dla nas Patryk Mikita zdobył bramkę na 3-1, która tak naprawdę dała nam większego takiego kopa pozytywnego, natomiast drużynie gości zabrała i później już w konsekwencji zdobyliśmy kolejne bramki, więc szacunek dla chłopaków, cieszymy się, że jesteśmy liderem. Ogromne brawa dla chłopaków raz jeszcze i dziękuję za dzisiejszy mecz.
Panie trenerze, wiem, że indywidualne notki nie są potrzebne, ale skoro chłopak strzela w seniorskiej piłce pierwszego hat-tricka, to słowa pochwały od szkoleniowca chyba mu się należą. Rafał Steczyński.
Nie tylko Rafałowi, żeby była jasność. Ja całej drużynie przede wszystkim tutaj gratuluję za dzisiejszy mecz. Oczywiście Rafał zdobył swojego hat-tricka pierwszego w trzeciej lidze, bo debiutuje ten chłopak w tym sezonie w trzeciej lidze. Niemniej jednak nie tylko to jest zasługa Rafała, te jego bramki, bo jednak całej drużynie i pamiętajmy o tym, że drużyna jest najważniejsza.
Ostatecznie Polonia Środa efektownnie wygrała z Wdą Świecie 5-1 i fotel lidera utrzymała. To dzięki zwycięstwu Floty Świnoujście nad Bydgoskim Zawiszą 1-0. W pozostałych spotkaniach błękitni Stargard zremisowali z Unią Swarzędz 1-1. Kartuzja Kartuzy przegrała z Kluczewią Stargard 1-2. Elana Toruń wygrała z Wiktorią Września 1-0. Noteć Czarnków pokonała Lipno Stęszew 3-1. Rezerwy Pogoni Szczecin przegrały z Tłuchowią Tłuchowo 2-3, a Pogoni Nowe Skalmierzyce przegrała z Wikendem Luzino 1-2. Mecz Wybrzeża Rywalskiego Rewal z rezerwami Lecha Poznań odbędzie się 22 października.
Czwarta Liga Piłkarska, rozpędzony lider Polonia Chodzież wygrała wyjazdowe mecze w Piaskach z Koroną aż 7-0. W innych meczach 12. kolejki czwartej ligi Kotwica Górnik wygrała z Piastem Kobylnica 5-1. Warta Międzychuty przegrała z Mieszkiem Gniezno 1-2. Warta Śrem zremisowała z Kanią Gosteń 2-2, Zewka Kobyla Góra uległa Polonii Golina 2-3, Obra Kościan zremisowała z Wiarą Lecha Poznań 1-1, Górnik Konin pokonał Nielbę Wągrowiec 3-2, Ostrowia uległa 1-3 LKS-owi Gołków, a w meczu Polonii 1912 Leszno z Huraganem Powiedziska remis 2-2.
Piąta Liga, grupa pierwsza, 10. kolejka, w której Sparta Złotów wygrała z Zamkiem Gołańcz 4-3, Korona Stróżewo przegrała z Kłosem Budzyń 0-4. Sokół Szamocin pokonał Spartę Szamotuły 4-1. Wełna Skoki uległa KP Piła 0-1. Tarnowia Tarnowo Podgórne zremisowała z naszą dyskobolią Grodzisk Wielkopolski 2-2. Kłos Gałowo przegrał z Iskrą Szydłowo 0-4. A Płomień Przyprostynia przegrał z Lubuszaninem Trzcianka 0-2. Trwa jeszcze mecz poznańskiej trzynastki ze Spartą Oborniki.
Grupa druga piłkarskiej piątej ligi. Oto rezultaty. Meblosz Swarzędz wygrał z Wilkami Wilczyn 7-2. Olimpia Koło pokonała Kłosa Zaniemyśl 2-0. Polanin Strzałkowo zwyciężył Zjednoczonych Trzemeszno 3-2. Lider Swarzędz przegrał ze Stelną Luboń 0-4. Abia Kamionki pokonała Pompę Team Jarosławiec 4-0. Lechia Kostrzyn zwyciężyła RKS Ślesin 6-4. A rezerwy Polonii Środa Wielkopolska przegrały z UKS-em Śrem 4-6. I wreszcie SKP Słupca zremisował z Polonusem Kazimierz Biskupi 3-3.
W grupie trzeciej i piątej ligi Korona Wilkowice wygrała z rezerwami Pogoni Nowe Skalmierzyce 4-1. Polonia Marcinki Kępno pokonała Piasta Czekanów 3-2. Orzeł Kawęczyn rozgromił LZS Cielcza 10-1. Krobianka Krobia wygrała z Rawią Rawicz 3-1. Astra Krotoszyn pokonała LKS Jankowy 1-0. Centra Ostrów Wielkopolski wygrała z Dąbrączanką Pępową 4-3. Jarociński Jarota wygrał z Polonią II Dąbem Zaborowo, Polonią Leszno 2-1. Natomiast Zawisza Łęka Opatowska wygrała z Rezerwami KKS-u Kalisz 7-3.
Teraz o dziewiątej kolejce Ekstraklasy Kobiecej Piłki Nożnej. Lech UAM Poznań prowadził na wyjeździe w Łodzi z SMS-em 1-0 od 17 minuty po trafieniu Oliwii Związek, ale ostatecznie poznanianki to spotkanie przegrały 1-3. W innych meczach Pogoń Szczecin wygrała z Pogonią Tczew 3-0, Górnik Łęczna zremisował z Czarnymi Sosnowiec 0-0, Śląsk Wrocław uległ GKS-owi Katowice 0-1, a Akademia Piłkarska Lechii Gdańsk wygrała z UJ-em Kraków 3-0. Rekord Bielsko-Biała zwyciężył z Tomilanki Olsztyn 2-1.
W pierwszej lidze kobiet w meczach z udziałem wielkopolskich drużyn Polonia Środa Wielkopolska wygrała z Resowią 3-2. Medyk Konin pokonał Unię Lublin 3-1, a LZS Stare Obożyska uległ Trójce Staszkówka Jelna 0-3. W pozostałych spotkaniach Ślęza Wrocław przegrała z Legionistkami z Warszawy 0-2, a Rezerwy Czarnych Sosnowiec zremisowały z KKP Warszawa 3-3.
Fogo Futsal Ekstraklasa, ósma kolejka spotkań. Przed momentem dosłownie zakończył się mecz w Leszczyńskim Trapezie. Ekipa GI Maleprzy Leszno odniosła efektowne zwycięstwo z FC Toruń 5-1. Nie udała się ta sztuka w dzisiejszym meczu Rety Dragons Pniewy. Ekipa Smoków z Pniewy przegrała u siebie z Akademikami z UŚ Katowice 4-5. W innych spotkaniach Łódzki Widzew przegrał z Rekordem Bielsko-Biała 0-4. Dreman Opole Kompracice przegrał z Legią Warszawa 1-4. Piast Gliwice pokonał Konstrakt Lubawa 4-2. Eurobus Przemyśl zwyciężył Futsal Świecie 5-3, a BSF Boknia przegrał z Wrocławskim Śląskiem 1-3.
Teraz chwila muzycznego oddechu, po której mówić będziemy o koszykówce. Teraz zgodnie z obietnicą mówić będziemy o koszykówce, bo powoli kończy się spotkanie drugiej kolejki Orlen Basket Ligi. Minuta 50 sekund do końcowej syreny i prowadzenie podopiecznych Wojciecha Szawarskiego 77-67. Trzymamy kciuki, że to 10-punktowe prowadzenie uda dowieść się do ostatniej syreny. A w spotkaniach tej drugiej kolejki Orlen Basket Ligi Kobiet, które już się zakończyły, Wisła Kraków pokonała Polonię Warszawa 78-62. Wicho Zielenia Góra przegrał z Kontimaxem Mosirem Boch 74-94, AZS UMCS Lublin pokonał Artego Bydgoszcz 87-65, a toruńskie Katarzynki przegrały z VBW Gdynia 65-82.
Teraz o pierwszej lidze koszykarek i zmienne szczęście wielkopolskich drużyn. Lider Swarzęce przegrał na wyjeździe w Gdańsku z akademiczkami z Uniwersytetu 47-75. Także wyjazdowy mecz w Krakowie z Koroną przegrany przez Lu Tęcze Leszno 61-68. Za to gratulacje dla ekipy Brawer Mux Poznań, która na własnym parkiecie dzisiaj w hali B na Kwiałce pokonała SMS Łomianki wyraźnie 76-47. W innych pierwszoligowych meczach koszykarek Sparta Ziębice przegrała z Łódzkim Klubem Sportowym 61-76. RMKS Rybnik uległ MKS-owi Pruszków 89-98. Łódzki Widzew pokonał akademiczki z Uniwersytetu Warszawskiego 73-57, a Pantery Łańcuty pokonały Akademię Górtata Gdańsk 62-55.
Czas na Orlen Basket Ligę Koszykarzy. Nie najlepsze wieści z Ostrowa Wielkopolskiego. Tasomix Rosiek Stal Ostrów przegrała z MKS-em Dąbrowa Górnicza 77-91. To niestety druga porażka w tym sezonie podopiecznych trenera Andrzeja Urbana. W pozostałych spotkaniach Dziki Warszawa uległy Enerdze Treflowi Sopot 80-86. Górnik Wałbrzych pokonał Śląska Wrocław 85-83. Miasto Szkła Krosno przegrało ze Startem Lublin 81-82. Anwil Włocławek uległ Arce Gdynia 98-108. Natomiast Arriva Polski Cukier Toruń przegrała z Legią Warszawa 67-82.
Teraz już pierwsza liga męskiej koszykówki. Najpierw zabieramy Państwa do hali w Lesznie. Tam już w piątek Nowi Meksa Polonia podejmowała Miners Niemcy Katowice i Poloniści przegrali wyraźnie 51-76. Bardzo bolesna przegrana, o czym przekonywał także naszego reportera Bartłomieja Klubsia, trener leszczyńskiej ekipy Jędrzej Jankowiak.
W całym meczu mieliśmy problem z piórką, bardzo dużo zbiórek w ataku miał zespół Bydgoszczy. Tak naprawdę w pierwszej połowie myślę, że ta przewaga by była znacznie większa, gdyby nie 12 zbiórek i 12 punktów po tych zbiórkach w ataku. W drugiej połowie nie poprawiliśmy tego, też mieli te zbiórki w ataku. Natomiast założenie było takie, że mieliśmy grać szybko, forsować tempo, grać szybkie akcje. I dopóki gdzieś tam po obronie, gdzie nie było tych zbiórek w ataku, udało nam się wyprowadzić w miarę szybkie akcje, dojść do pozycji rzutowej, to się sprawdzało. W momencie, kiedy nie mieliśmy tej obrony, albo obrona była dobra, ale nie zebraliśmy piłki, musieliśmy grać pozycyjnie, w pozycyjnym ataku mieliśmy problemy. A z biegiem czasu, myślę, że fizycznie też to, że chcieliśmy tak mocno napędzać grę, no to odbiło się też na naszym zdrowiu fizycznym i im dalej w las, tym byliśmy bardziej zmęczeni. Liczyłem na to, że będziemy mieli wyrównany bój do końca meczu. Pierwsza połowa na to wskazywała, no niestety w drugiej nie udało się. No trudno, teraz dla nas bardzo ważny mecz w Białymstoku, który gdzieś tam w kontekście tej, powiedzmy, tych zespołów, które awansowały, jest dla nas bardzo ważny.
Chyba wielkie podziękowania należą się kibicom obu zespołów, którzy zgotowali to naprawdę fantastyczne widowisko na trybunach.
Tak, tak, no super, brawa. Ja zawsze chwalę kibiców leszczyńskich, bo wypełniają trapez i nie siedzą w ciszy, tylko wspierają nas, dopingują. Nawet gdy tutaj już przegrywaliśmy kilkunastoma punktami, cały czas nas dopingowali, wspierali. Drużyna z Bydgoszczy też, wspaniali kibice, w dużej ilości przyjechali i też było ich słychać, także no myślę, że koszykarsko, widowiskowo to było takie święto koszkówki.
Kamil Zybert, kapitan leszczyńskiej drużyny.
Myślę, że długo to był wyrównany mecz. Myślę, że drużynie Azuri postawiliśmy naprawdę dobre warunki, zwłaszcza przez pierwszych 20-25 minut. No nie ma co ukrywać, to jest pretendent do awansu. My jesteśmy Beniaminkiem i dzisiaj to pokazali, zwłaszcza w drugiej połowie. Szczególnie w
to jeszcze powiedzmy o koszykarzach Enei Basketu Poznań, którzy dosyć kuriozalnie przegrali w Inowrocławiu.
Mimo że prowadzili bardzo wysoko przed ostatnią kwartą, to jednak ostatecznie przegrali z Notecią Inowrocław 74-76.
My się żegnamy w tym wydaniu audycji w sportowym rytmie. Jacek Pol audycję zrealizował, przygotowali i prowadzili
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Zapraszamy na koszykarski magazyn Rzut za 3.
Partnerem magazynu koszykarskiego Rzut za 3 jest Enea, lider zielonej transformacji.
Stolica Wielkopolski, miasto koszykarskich tradycji i utalentowanej młodzieży.
Obecnie w Ekstraklasie Pani rodzynkiem Enea ZSC Politechnika Poznań, a jedynakiem w męskiej pierwszej lidze Enea Basket.
O tych klubach w magazynie koszykarskim Radia Poznań Rzut za 3.
Raz w miesiącu w niedzielę o 19.45.
Polecamy i zapraszamy do posłuchania także online na www.radiopoznań.fm.
Grzegorz Hałasik, witam i zapraszam na magazyn o poznańskich drużynach koszykarskich, o meczach Enea ZS-u Politechniki w Sosnowcu z Zagłębiem oraz Enea Basketu w Inowrocławiu z Netecią. Mówiliśmy w głównej części audycji w sportowym rytmie. Tu poznamy bliżej podkoszowych bohaterów, ale spytamy też o przeżywanie spotkań akademiczek z wysokości trybuny.
Rzuty za 3. Magazyn Radia Poznań.
Występująca w Orlen Basket Lidze Kobiet drużyna koszykarek Enea AZS-u Politechniki Poznań przeszła przed sezonem sporo zmian. Między innymi nową twarzą w zespole jest Aleksandra Pszczolarska, a jeszcze w fazie play-off poprzedniego sezonu to właśnie ta zawodniczka, wykorzystując rzuty wolne w ostatniej sekundzie jednego ze spotkań, dała zwycięstwo Zagłębiu Sosnowiec. Gdy zmieniła Zagłębie na AZS, to okazało się, że Poznań pamięta.
Nie mogę się oczywiście bez tego obyć. Dostałam kilka takich właśnie od dziewczyny informacji, że to właśnie ja napisałam im krwi, ale właśnie już mówię, że muszę się trochę zrehabilitować i dlatego tutaj przyszłam. Myślę, że będzie wszystko w porządku i też będę mogła dać taką samą energię, jaką dałam w Sosnowcu, żeby wygrać z Poznaniem.
A dlaczego AZS Poznań?
Dlaczego AZS? Ponieważ no, to jest drużyna naprawdę bardzo, moim zdaniem, ambitna i ja myślę, że też jestem troszeczkę ambitna, dlatego też chciałam tutaj bardzo dołączyć i też trener zaproponował mi dosyć fajne warunki tutaj współpracy, także myślę, że na pewno będę chciała się jeszcze rozwinąć i myślę, że tutaj to będzie idealny klub do tego. No, trener to jest główny powód mniej więcej, dlaczego się tu przychodzi do zespołu, że widzi też we mnie jakiś potencjał i chce ze mną współpracować, żebym była coraz lepszą zawodniczką.
Prześledźmy pokrótce historię Aleksandry Pszczolarskiej. Początki to Brzeg na Opolszczyźnie?
Tak, zgadza się. Brzeg, tam grałam w sumie całą młodzieżówkę. Później przyszłam do szkoły, do SMS-u w Łomiankach. Tam też grałam w kategorii U22. Jeszcze wtedy było w Aleksandrowie Łódzkim, gdzie zdobyłam właśnie srebrny medal Mistrzostw Polski. No i później już Toruń, 3 lata. Następnie Gorzów, Sosnowiec. No i trafiłam tutaj.
Mówisz o ambitnych celach, ale każdy tutaj zawsze o czymś myśli, gdy sezon się rozpoczyna. Więc o co akademiczki będą grały w tym sezonie?
Myślę, że zaczynamy najpierw małymi kroczkami. Chcemy zagrać jak najlepszy sezon, czy tak powiem. Później dojść do playoffów i później już będzie, co będzie. Na razie myślimy, co jest tu i teraz.
Każdy centymetr pod koszem na wagę złota.
Troszeczkę nam przykro, że Laura nam wypadła, ale nie załamujemy się aż tak. Myślę, że też mamy młode dziewczyny ambitne, które jakby pomogą tam skakać pod tymi koszami. Także myślę, że damy radę jakoś i wyjdziemy z tego obronną ręką.
To niewątpliwie jeden z wierniejszych kibiców koszykarek Enea ZS-u Politechniki Poznań, profesor Ryszard Wryk.
Lubię w ogóle koszykówkę, a z koszykówką akademicką jestem związany niemalże od momentu przybycia na studia do Poznania na początku lat 70., więc z akademiczkami przeżywałem piękne, wzniosłe chwile, jak chociażby rok 1978, zdobycie Mistrzostwa Polski, czy też rywalizacje w latach 80. naszych zawodniczek pod wodzą trenera Romka Habera, ale przeżywałem również i spadek. Byłem na meczu spadkowym w Białymstoku w połowie lat 90. Sport uczy pokory i mnie też nauczył tej pokory, którą w jakiś sposób staram się stosować w swoim życiu codziennym. Cieszę się, że nam się udało po pewnej przerwie odbudować koszykówkę żeńską w środowisku akademickim naszego miasta, że koncepcja rozwoju tej sekcji była od początku jasna, klarowna, przejrzysta. Ja to bardzo mocno warunkowałem, że będziemy robili wszystko jako władze poznańskiego ZS-u, aby pozyskiwać środki, ale musicie koledzy z sekcji rozpocząć od szkolenia młodzieży. No i tak kolega Łukasz Zarzycki zaczął i to właściwie owocuje. A w którymś momencie przyszedł zespół ekstraklasy, zespół profesjonalny, który no już wymaga innych działań, innej skuteczności w dniu codziennym i póki co to nam się udaje.
Emocjonalnie pan podchodzi do każdego meczu, ma pan swoje miejsce w hali Politechniki, na wyjazdy też pan jeździ, jak jest możliwość, można powiedzieć, kibic bardzo zaangażowany.
Staram się, no, mam możliwości czasowe, prawda, żeby nie tylko przebywać na meczach tutaj w Poznaniu, ale również na meczach wyjazdowych. Ja na koszykówkę patrzę może w sposób dosyć specyficzny, emocjonalny. Te emocje związane są z tym, że to była pierwsza moja dyscyplina, jako młodego chłopaka, który się interesował sportem gdzieś tam na początku lat 60. Sam grałem w szkolnym klubie SKS Mrówka. To dla mnie taka piękna nazwa, SKS Mrówka. Pracowici byliśmy jak te mrówki, prawda, grając w lidze okręgowej województwa zielonogórskiego, w szkolnej lidze. I z tym zespołem się po prostu związałem. Także związałem się na dobre i na złe. Może byłem jednym z nielicznych, który w najtrudniejszych momentach tego zespołu nie opuścił. To jest ta specyfika mojej osoby, prawda, jako kibica, jako obserwatora. A poza tym, no, ja w koszykówce dostrzegam nie tylko element zwycięstwa, ale finezję, piękno ruchu, prawda, grymas na twarzy zawodników i zawodniczek. To wszystko pozwala mi odbierać sport w tym całym swoim pięknie, jakie on reprezentuje.
Rzut za trzy. Magazyn Radia Poznań.
Przenosimy się do męskiej pierwszoligowej drużyny Enea Basketu Poznań. Tuż przed sezonem działo się na giełdzie transferowej. Po rocznym pobycie w Stanach Zjednoczonych do Poznania wrócił 20-letni Jan Nowicki.
Grałem w Dayton, Ohio. Grałem tam jeden sezon w prep schoolu. Było to bardzo ciekawe doświadczenie ze względu na to, że koszykówka amerykańska jest trochę inna niż europejska. Na pewno to, nad czym chciałem pracować, czyli przede wszystkim rzut i kozioł, widzę poprawę i widać to też, mam nadzieję, na meczach. I głównie na tym się skupiałem. Mieliśmy mnóstwo treningów indywidualnych i mnóstwo grania, więc myślę, że wyszedł mi ten rok na plusy.
Podam, czy dużo właśnie pracuje pewnie indywidualnie?
Tak, uważam, że jak najbardziej to jest dobry kierunek dla młodych graczy, którzy chcą się poprawić indywidualnie, ale jednak nie patrzy tam się na podstawy koszykówki zespołowej często, więc na tym trzeba uważać, trzeba trafić na pewno w dobre miejsce. Nie można sobie w głowie powiedzieć, że jeżeli się pojedzie, to na pewno się zrobi progres, trzeba pracować i tak naprawdę, jeżeli ktoś chce, to mi się wydaje, że wszędzie da się zrobić progres.
Jesteś z powrotem w Poznaniu, w Enea Baskecie Poznań, jesteś z tego miasta, ale jeśli chodzi o pierwsze kroki, to rozpoczęło się to w Suchym Lesie pod kierunkiem mistrzyni Europy Ilony Mądrej.
Tak, tak, ja zawsze przytaczam jedną historię, gdzie mama mnie wysłała na trening, trenerki Ilony nie było na treningu i wróciłem z treningu, rzuciłem torbą, powiedziałem, że nigdy więcej tam nie wracam, bo miałem pierwszy trening z około 50 dziewczynkami, ale trenerka Ilona, którą serdecznie pozdrawiam, od razu zadzwoniła do mojej mamy, przekonała mnie, pokazała mi koszykówkę i się zakochałem w tym sporcie.
No i cała właściwie kariera do wyjazdu do Ameryki to Enea Basket Poznań. Tutaj od właściwie tych najmłodszych grup wiekowych wszystkie szczeble przeszedłem.
Tak, jak przyszedłem to od trzeciej ligi, później druga liga, awans do pierwszej ligi, 2 lata w pierwszej lidze. Tak naprawdę każdy szczebel młodzieżowy, każdy medal młodzieżowy do zdobycia został zdobyty, więc tutaj z klubem naprawdę dużo osiągnęliśmy.
Dostawałeś te szanse w zespole seniorskim, gdy on jeszcze właśnie w tych niższych ligach tutaj walczył. To ułatwia przejście z tego wieku młodzieżowego do seniorskiego, bo w wielu dyscyplinach sportu to jest problem dla wielu zawodników.
Ja uważam, że gracze, którzy mają grać, będą grać. Tutaj w tamtym momencie trener Szurek mi zaufał. Pomógł oczywiście też przepis o młodzieżowcu na parkietach pierwszoligowych, ale uważam, że jak najbardziej w 100% wykorzystałem tą szansę i myślę, że po statystykach czy na meczach było to widać, że to nie były puste minuty tak zwane, więc tak jak powiedziałem wcześniej, uważam, że zawodnicy utalentowani, którzy są chętni do gry, dostaną swoją szansę i wystarczy ją wykorzystać.
A trenera Klozińskiego też znałeś wcześniej?
Trenera Klozińskiego poznałem w zeszłym roku tak naprawdę, jak razem z kadrą pojechaliśmy na turniej do Chin. Był to turniej towarzyski, ale była to łatwiejsza decyzja w tym roku dla mnie, jeżeli chodzi o Poznań, ze względu na to, że wiem, że trener Klosiński jest profesjonalistą i też są treningi indywidualne, jest po prostu praca cały czas, więc mi się to bardzo podoba. Chciałem iść do takiego miejsca, gdzie dalej będę mógł się rozwijać, ponieważ jestem młody.
No ale też oczywiście muszą być plany zespołowe.
Myślę, że nie ukrywamy się z tym i chcemy grać o zwycięstwo w każdym meczu. Myślę, że pokazaliśmy przed sezonem, że jest to możliwe. Uważam, że play-offy z naszym składem są jak najbardziej, jeżeli zdrowie dopisze, możliwe i myślę, że to jest nasz cel.
Sporo nowych twarzy w drużynie Enea Basketu Poznań, ale też zawodnicy, którzy grali w zeszłym sezonie. Patryk Stankowski, kolejny sezon w poznańskiej drużynie.
My podchodzimy do tego jak najbardziej pewniej siebie i świadomi tego, jaki mamy potencjał. W drużynie panuje nowa energia, jest zespół troszeczkę odmłodzony, doszło też mocne doświadczenie. Także myślę, że te cele, które zostały postawione, są jak najbardziej osiągalne dla nas i zrobimy wszystko, żeby tak właśnie było.
A w zeszłym sezonie przeszkadzały wam kontuzje, więc to jest chyba też ważne, żeby ich w tym sezonie nie było.
Dokładnie, zdrowie jest zawsze najważniejsze. Ono tak naprawdę definiuje to, jak komu idzie na boisku, jak później ten końcowy wynik wygląda. Oby nam dopisało.
Poznański klub musi mieć taki poznański pierwiastek, więc ty jako wychowanek Pyry, zawodnik stąd, trochę też pewnie musisz swoją osobą to spinać, żeby wszyscy wiedzieli, gdzie są, gdzie grają, w jakim mieście są.
Oczywiście i trzeba to jakby głośno powiedzieć, że no ja tak naprawdę będąc z Poznania, no dla mnie to wszystko jest 2 razy bardziej emocjonujące, 2 razy bardziej chcę osiągnąć cele dla miasta i dla rodziny, dla wszystkich, którzy gdzieś tam mi kibicują. To jest zawsze takie wyróżniające i cieszę się z tego, że mogę reprezentować swoje miasto.
Jeszcze zaproszenia na najbliższe mecze poznańskich drużyn. Enea Basket zagra z WKK Wrocław w niedzielę 19 października o godzinie 15 w hali przy drodze Dywińskiej. Natomiast Enea AZS Politechnika dzień wcześniej, w sobotę 18 października o 18 podejmie w hali na Piotrowie Artego Bydgoszcz. Zapraszamy do kibicowania. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia.
Stolica Wielkopolski, miasto koszykarskich tradycji i utalentowanej młodzieży.
Obecnie w Ekstraklasie Pani, rodzynkiem Enea AZS Politechnika Poznań, a jedynakiem w męskiej pierwszej lidze Enea Basket.
O tych klubach w magazynie koszykarskim Radia Poznań Rzut za 3.
Raz w miesiącu, w niedzielę o 19.45.
Polecamy i zapraszamy do posłuchania także online na www.radiopoznań.fm. Partnerem magazynu koszykarskiego Rzut za 3 jest Enea, lider zielonej transformacji.